To jest Brytyjczyk?
Tak, niebieski.
Kot z duszą.
Absolutnie jestem przekonana, że kiedyś była człowiekiem.
Jak trafiła do pani?
Wszystkie koty, które były w naszym domu, to były Brytyjczyki. Pierwszy przywędrował do nas z Włoch. Znaczy, zabraliśmy, przywieźliśmy go z Włoch. I to była przybłęda, gdzieś tam przez kogoś zagubiona. A dwa następne to już był taki świadomy wybór, ponieważ jesteśmy absolutnie zakochani w tej rasie. Mówimy, bo wtedy jeszcze całą rodziną, potem z synem, a teraz właściwie już wszyscy ci, którzy się pojawili w mojej nowej rodzinie, również są absolutnie zafascynowani tymi kotami. Przyjechali Państwo do domu zbudowanego z miłością przede wszystkim przez moją mamę, która przez całe swoje życie marzyła właśnie o takim miejscu, trochę magicznym, trochę schowanym od świata, ale też takim otwartym na tych, którzy... Nasze mleko się podgrzało. Otwartym dla tych, którzy będą mieli potrzebę tutaj przyjechać. To jest chyba taka nasza rodzinna tradycja, ponieważ dom moich dziadków ze strony mamy to też był taki dom otwarty. Tam byli różni ludzie. Wigilia zawsze była przy pełnym stole, ponieważ przychodzili, kiedyś pamiętam, trafił tam nawet więzień, który wyszedł w Wigilię z więzienia i był sam. Nie miał co ze sobą zrobić i moi dziadkowie postanowili na ten czas zabrać go do siebie. Spędził z nami święta, nie wiem, co się dalej z nim stało, ale mam nadzieję, że ten wieczór jakoś może uporządkował mu życie. Kto wie?
Już dawno wyrosłam z takich boazerii, ale to ma taki klimat, takie ciepełko.
No właśnie, ja pamiętam, że straszną wojnę stoczyłam z moją mamą, która się uparła na tą boazerię. Mówię, mamo, daj spokój, to już nie te czasy. No ale zrobiła to i uważam, że wyszło super.
A co to znaczy, że mama stworzyła ten dom z miłości?
Była bardzo rodzinną osobą, w związku z tym starała się też wokół siebie tworzyć taką przestrzeń, którą można było zagospodarować dla najbliższych, dla przyjaciół. I stąd powstał ten dom. Dom w lesie, to dom w lesie. Tu wszystko praktycznie było zarośnięte. Proszę to sobie wyobrazić teraz. I tak naprawdę to jest ogrom pracy mojej mamy, mojego taty, zaprzyjaźnionych osób, żeby doprowadzić to do takiego. To, co pani widzi po lewej stronie, to jest barak. W tym mieszkaliśmy kiedyś tam. Na samym początku, jak jeszcze nie było tego domu.
To taka altana trochę. Taka altana z czego?
Blachy falistej.
O właśnie.
Bo się tak fachowo nazywa. I tam to był taki etap blachy falistej, ale też było miło. Myślę, że tutaj się mogą dziać tylko same dobre rzeczy, bo wszędzie jest dużo, dużo dobra, które zostało wmontowane. Jak pani poczuje jakiś taki sympatyczny dotyk na ramieniu, to będzie moja mama. Kolejny pokój to jest taki pokój do pracy, tu powstaje otulisko. No teraz mieszka w nim puszka. Ale tutaj sobie piszę, ponieważ to jest takie miejsce no, trochę magiczne. Myślę, że łatwiej jest wymyślać coś ciekawego, będąc tu w sercu. Otulisko zostało wymyślone przez moją koleżankę, trenerkę Agnieszkę Hoffman. 2-3 lata temu zastanawiałyśmy się, bo myślałyśmy o wspólnym projekcie związanym właśnie z takimi warsztatami dla kobiet. I myślałyśmy, gdzie to zrobić. I wtedy jej powiedziałam, słuchaj, ja przecież mam takie miejsce, jest las. Możemy otulić te panie właśnie jakąś taką dobrą atmosferą. No i w pewnym momencie Agnieszka powiedziała, słuchaj, no to takie otulisko. Dom został. Został tak nazwany, nazwa się przyjęła bardzo szybko. No i właściwie myślę, że żyję własnym życiem.
Otulić kobiety... Właśnie, no nie wiem, dobrem pewnie, czymś...
Dobrą energią, wsparciem, przyjaźnią, taką babską, bo bardzo mocno wierzę w taką wspierającą moc właśnie kobiecej energii. Faktycznie mam kontakt z kobietami, które bardzo oberwały w życiu i wszystkie one mówią o jednym, zresztą sama też doświadczyłam różnych trudnych chwil, że nie ma nic lepszego niż babskie wsparcie. baba babie zawsze potrafi pomóc. Mówię oczywiście o takiej babskiej prawdziwej solidarności, tak nie o jakiejś zawiści czy udowadnianiu, że jestem lepsza, ładniejsza, fajniej się ubieram, tylko właśnie o to,
i jestem,
że
taka dobra, że ci pomogę.
Dokładnie, dokładnie. Mówię o takiej faktycznie szczerej, wspierającej przyjaźni. Nie ma nic lepszego.
Dookoła świat tak ponury, ponury, nie znajduje prawdy swej w nim.
Teraz idziemy na chwilę, a ty zostajesz.
Rozka, uruchomisz mi ten piekarnik?
A jak nie ja, to tata. Słuchaj, powinno być teraz dobrze. Na ile?
Niech się grzeje.
Ubieramy się, wychodzimy na dwór.
Tak?
Dobrze.
Nawet staw macie.
Tak.
Kto kopał?
To był jakiś lej po bombie chyba, który został wykorzystany po prostu.
Lej po bombie, no nieźle.
Kiedy latem się otwiera tu drzwi, jest cisza, słychać tylko śpiew ptaków. Czasami gdzieś tam żurawie w oddali się odzywają. No to po prostu jest się w niebie. Taki moment, klucz chyba do odnalezienia siebie, tak myślę. Zresztą nie tylko ja, bo ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, faktycznie potrafią godzinami tu siedzieć i patrzeć przed siebie.
To miejsce miało taki klimat i żeby docenić ten klimat, trzeba było samemu coś przeżyć, prawda?
Chyba w życiu nic nie dzieje się przypadkiem. Zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzą jakieś takie nie do końca zaplanowane wydarzenia. I tak naprawdę od nas zależy, co z nimi zrobimy. Czy się w nie zakopiemy i do końca życia będziemy przeżywać, jak nam było źle? Czy po prostu wytrzemy nos, zepniemy poślady i pójdziemy dalej? A ponieważ mam w rodzinie bardzo waleczne kobiety, które właśnie zawsze preferowały ten drugi styl działania, więc nie miałam wyjścia, zrobiłam to samo. I potem sobie postanowiłam, że z pewnością jest bardzo dużo kobiet, które też znajdują się w takiej sytuacji, kiedy zawodzi ktoś bardzo ważny. Myślę, że nikt nie jest do końca przygotowany na zdradę, która przychodzi nagle nieoczekiwanie. I to jest zapewne coś, co no, stygmatyzuje nas w jakiś tam sposób. To znaczy na pewno bardzo trudno jest się potem odbudować, bo leci poczucie własnej wartości, tak, zwłaszcza jeśli okazuje się, że doszło do wymiany na młodszy model, no to nie oszukujmy się. W tym momencie kobieta uważa, że no, coś jest ze mną nie tak. I to jest cały problem, żeby teraz przeswitchować mentalność czy psychikę takiej zdradzonej osoby, że to nie z tobą jest nie tak, tylko z kimś, kto cię zawiódł, kto cię zdradził, kto nie dał szansy waszemu związkowi, bo zawsze uważam, że jeśli coś jest nie tak, to się rozmawia, a nie ucieka. Takie jest moje zdanie. A już na pewno nie zdradza. I to wszystko, to moje wydarzenie, te moje rany, które gdzieś tam powstały, dały mi siłę i dały mi też taki trochę paszport, uważam, czy certyfikat do pomagania kobietom, które są w podobnej sytuacji, a które sobie z tym nie radzą. Chyba mi to nawet dobrze wychodzi, ponieważ sporo jest takich kobiet, które wracają, bo udało mi się je przekonać, że po pierwsze są wartościowe, po drugie trzeba walczyć dalej, a po trzecie nigdy nie wiadomo, co fajnego jest za zakrętem. Sama jestem tego przykładem.
I dzisiaj pan Maciek, tak, pan Maciek jest dowodem?
Oczywiście.
Ale to trochę też potrwało, prawda? Ja cały czas opieram się na tym, co pani napisała w tej swojej książce. Książka ma taki podtytuł Przystań pierwszych żon. I to mnie wzruszyło. Otulisko, to już wiemy, skąd się wzięło otulisko. Otulamy się dobrą energią. Przystań pierwszych żon, czyli kobiet, które zostały porzucone.
Tak, kobiety, którym w życiu przytrafiła się zdrada, którym straciły zaufanie do osób sobie najbliższych i tak naprawdę też na jakiś czas straciły grunt pod nogami i poczucie własnej wartości, bo nie oszukujmy się, tak jest. Otulisko tu jako miejsce fizyczne istniało już wcześniej i tutaj już trafiały dziewczyny z takimi różnymi właśnie swoimi problemami. Potem przyszedł COVID, więc to miejsce zostało zamknięte, wiadomo z jakich powodów. Trzeba było coś zrobić z czasem. I tak powstała książka Otulisko, przystań pierwszych żon. To jest absolutnie niesamowite, ponieważ ja pisząc tą książkę nie byliśmy jeszcze z Maciejem. Myślę, że trzeba nosić w sobie pewną gotowość Ja sobie trochę wykreowałam ten świat i ku mojemu zdziwieniu on się zaczął realizować. Jedna z, jak jeśli pani, pewnie pani pamięta, jest tam taka postać takiej mgiełki dziewczyny Ingi. To była dziewczyna, która w ceramice tam działała, robiła różne piękne rzeczy w saloniku. I okazało się, że jest dokładnie tak, jak opisałam. Nastąpił wielki powrót Ingi do męża, z którym rozstała się wiele lat temu. No i nie jest powiedziane, że akurat nie skończy się to ponownym ślubem. Ale ja to wymyśliłam. Więc zaczęłam obserwować, co będzie się działo dalej. I ku swojemu zdziwieniu zobaczyłam, że to, co ja wykreowałam związane z życiem Alicji, zaczyna się urzeczywistniać. Pojawił się Maciej. Zresztą to jest moja pierwsza miłość tak naprawdę. My się znamy, byliśmy razem 30 lat temu.
Kolega z przeszłości.
Tak. Przeszłość właśnie się upomniała o mnie w sposób przeuroczy. No i półtora roku? No prawie półtora roku już jesteśmy razem. I co dziwnego, Urs z książki miał 1,90 m i Maciej ma również. Jest dokładnie, nie pamiętając w ogóle o tej postaci, ją opisałam, wykreowałam i przyciągnęłam. No bo tutaj chyba jakieś prawo przyciągania naprawdę zadziałało. I zawsze mówię swoim dziewczynom, które tutaj przyjeżdżają, pamiętaj, nigdy nie wiesz, co dobrego się jeszcze może wydarzyć, tylko bądź na to gotowa. Bo nie ma nic gorszego niż zakładanie, no teraz to już koniec. Teraz to już... No co mogę więcej zrobić, tak? Stara, brzydka, bez chłopa, bez męża, bez rodziny. A to nie jest tak. To są te puzzle, które zostały rozbite. Teraz trzeba je poskładać i czasami ta układanka, która wychodzi na nowo, jest dużo lepsza od tej, która się rozpadła.
Dojrzalsza, mądrzejsza, o doświadczenia chociażby.
Wartościowsza. A przede wszystkim też nowy związek bardzo często jest jak taki ogień na kominku, który grzeje, ale nie parzy, tak? I myślę właśnie, to staram się przekazać osobom, które tutaj takie poranione, połamane, z tymi połamanymi skrzydełkami wracają czy przychodzą. I myślę, że się to udaje.
Czyli pani stworzyła też miejsce, gdzie odbywają się warsztaty. Właśnie ta z takiego pozytywnego myślenia, ale bez takiej nachalności coacha.
Tak, staram się, bo to nie chodzi o hura optymizm. Tak, ja też nie jestem mówcą motywacyjnym, który wychodzi i powie, teraz będzie świetnie, po moim szkoleniu pójdziesz i twoje życie się zmieni. Tak nie jest, bo to jest... Może nie jestem tak dobrym mówcą, a może nie do końca wierzę w takie metody. Uważam, że to jest proces, ale ten proces może się zacząć tutaj. Proces zmiany myślenia, przewartościowania pewnych rzeczy musi się kiedyś zacząć. I staram się, żeby zaczął się tutaj, właśnie w Otulisku. Na zasadzie dziewczyny dostają takiego pozytywnego kopa. Pokazuje, że myśli, po pierwsze mają bardzo dużą moc. To, co o sobie myślisz, to też promieniujesz tym tak naprawdę. Przekazujesz to dalej. Więc myśl o sobie dobrze, bo jest wystarczająco dużo ludzi, którzy myślą o tobie źle, więc po co? Poza tym zmieniamy też sposób myślenia. To akurat jest bardzo fajna rzecz, której się nauczyłam. To jest tak zwana praca z przekonaniami. Tego można się nauczyć w szkole coachów i trenerów, w której byłam, ale również mam ze sobą doświadczenie choroby nowotworowej. Są bardzo fajne techniki Simontona, które też uczą przeswitchowywania złych myśli na dobre. I powiem szczerze, że jeśli udaje się to z pacjentami onkologicznymi, gdzie nie jest prosto zacząć myśleć pozytywnie, zwłaszcza w czasie COVID-a, problemów służby zdrowia, śmiercią osób, które są dotknięte tą chorobą i nagle gdzieś tam znikają z naszego otoczenia. Trzeba bardzo dużej siły i bardzo dużo takiego samopostanowienia, że się nie dam. Ale nie dam się, nie wystarczy sobie powiedzieć, że się nie dam. Trzeba robić coś w tym kierunku. Więc oprócz wszelkiego rodzaju terapii, chemioterapii, radioterapii, trzeba też zmienić sposób myślenia. Jeśli udaje się to z pacjentami onkologicznymi, to musi się też udawać z dziewczynami po rozwodach. Mówię dziewczynami, dlatego że zazwyczaj są to kobiety. Zdarzał się w mojej praktyce, było dwóch panów, którzy stwierdzili, że chcieliby też skorzystać z takiej konsultacji. Na warsztaty się już nie zgłosili, ale byli tutaj kilka razy, żeby, jak to mówili, przemyśleć sobie swoje życie. No i chyba wracali naładowani dobrą energią, bo z tego, co wiem, dobrze się poukładało później.
Terapia przyrodą działa.
Tak, przyroda ma ogromną moc. Tutaj zresztą...
Pani jest z wykształcenia biologiem.
Tak.
No więc właśnie, pani o tym coś wie.
Uczyli mnie ludzie, którzy byli też pasjonatami. W związku z tym pokazywali nam, kazali namacać tą przyrodę, sprawdzać glebę, dotykać drzew. I to wszystko sprawiało, że faktycznie myśmy tą biologię chłonęli każdą komórką i przyrodę. I staram się to w tej chwili wykorzystywać, ponieważ tutaj mamy też, mam taką trasę 4-kilometrową. Nie wszyscy są w stanie ją wytrzymać, powiem wprost, ale jest kilka takich stanowisk, gdzie jest piękny mech. Kładziemy tam ręce, zamykamy oczy i pochłaniamy dużo dobrej energii. I pomaga.
To drzew się też pani przytula?
Oczywiście, oczywiście. Te dęby, które tutaj są, no powiem szczerze, dużo o mnie wiedzą.
Kiedy okazało się, że w pani życiu pojawiła się ta paskudna choroba?
Przede wszystkim myśli się o najbliższych, żeby ich zabezpieczyć. Ja tak miałam, no bo w tym momencie syn, byliśmy we dwójkę, był tata, mamy już nie było. I przede wszystkim myśli się o tym, żeby zabezpieczyć tych, których się kocha. Pierwsza bardzo trudna chwila jest wtedy, kiedy trzeba im o tym powiedzieć. I powiedzieć tak, żeby zaraz sobie wszyscy nie podcinali żył, no bo zazwyczaj to tak jest. To przeważnie przychodzi wtedy, kiedy człowiek sam ze sobą do końca nie jest jeszcze dogadany, tak, w tej kwestii, co dalej. Ale to jest pierwsza rzecz, zabezpieczyć najbliższych pod każdym względem. Ja załatwiłam wszystkie sprawy notarialne, przekazałam wszystkie kody, dokąd, nie kąd, po to, żeby wszyscy, których kocham, byli po prostu bezpieczni. Potem z pomocą moich przyjaciół, bez których pewnie nie rozmawiałybyśmy teraz, zaczęłam walkę. Cudowni ludzie, którzy pojawiali się na mojej drodze, którzy mi po prostu naprawdę spadali z nieba, przyspieszając badania, no bo nie oszukujmy się. W przypadku choroby, każdej choroby, ale choroby nowotworowej, czas to jest wyścig z czasem, tak? Patrząc na to, co się dzieje, wiemy, że czasami na zwykłą tomografię, która jest bardzo ważna, czeka się 3 miesiące. Na szczęście pojawili się ludzie, którzy po prostu potrafili to wszystko przepchnąć, którzy mnie po prostu tak jak taran pchali. Wszystko poszło w miarę sprawnie. Zostałam dosyć szybko zdiagnozowana. Trafiłam na cudowną kobietę, absolutnie fantastyczną lekarkę z radioterapii. Panią doktor, która tak naprawdę uratowała moje oko, która poświęcała mnóstwo czasu na to, żeby nawet w czasie tej radioterapii tam stać i kontrolować, wiadomo, nerw wzrokowy, ja miałam zajęty również nerw wzrokowy, praktycznie wszystko. Ona mi uratowała życie i uratowała mi oko przy okazji, bo na zasadzie byłam, dobra, tam oko, najważniejsze, żeby przeżyć, natomiast dla niej wszystko było równie ważne. Ogrom szczęścia i muszę powiedzieć, to znaczy nie mam pojęcia, skąd to się wzięło, był we mnie ogromny spokój, taki, że no dobra, no nie przeskoczę wielu rzeczy. Wszystko to, co mogę zrobić, to zrobię. Będę walczyć, natomiast no, będzie co będzie. Pogadałam sobie z górą również.
Ma pani tam układy?
Mam. Wydaje mi się, że mam. Też powiedziałam, że no, zależałoby mi na dobrym, optymistycznym końcu tej całej sytuacji. Chyba zostałam wysłuchana, biorąc to pod uwagę to, że sobie tutaj teraz stoimy. Znaczy, powiem, że warsztaty dobrych myśli powstały w czasie radioterapii, w momencie, kiedy leżałam z taką koszmarną maską na twarzy i tu byłam z każdej strony naświetlana, wtedy sobie pomyślałam, że no, albo będę tu leżeć i się zastanawiać, Boże, Boże, co dalej, czy umrę, czy nie umrę, albo coś zrobię z tym sensownego. No i zaczęłam wymyślać wtedy właśnie te warsztaty. No bo sama zmieniałam swój sposób myślenia, tak? Na zasadzie, no dobra, jest paskudnie pod tą lampą, ale trudno, no, czemuś to służy, tak? Ludzie wiedzą, po co mnie tam naświetlają, więc no okej, no 10 minut, 15, no dam radę. No i tak jakoś to wszystko dało się ogarnąć. Nie jest to łatwy etap do przejścia, ale jeśli się ma przyjaciół, takich prawdziwych przyjaciół, a ja miałam, miałam też ogromne wsparcie mojego syna. To absolutnie byłam pod wrażeniem jego siły i takiej dojrzałości. Miał wtedy 20 lat. Niesamowicie mnie wspierał, jeżdżąc Szczecin, Warszawa, Warszawa, Szczecin. I jakoś to próbując pogodzić. No, no udało się. Ale jestem wdzięczna, ponieważ to był moment, w którym się zatrzymałam w tym dzikim pędzie. Dużo pracowałam wcześniej, przez jakiś czas zmieniłam miejsce zamieszkania. Praca, projekty.
Wrócę jeszcze do pana Macieja. Jak odnalazł się teraz?
Facebook jest tutaj sprawcą tego całego zamieszania.
No tak, ale musiałoby być jakiś powód. Kto wykonał pierwszy ruch?
Maciej.
Naprawdę?
Mhm. Wysłał mi zaproszenie, które się okazało diametralnie zmienić moje życie. Zmieniło moje życie na lepsze. Może uzupełniło je. A może tak.
Dzień dobry, panie Macieju.
Nie robię ci nic, robisz sobie sam?
Rozmawiałam z Dorotą tam na tarasie i ona mi mówi, że to już było tak, że wyście się już kiedyś spotkali w życiu.
Tak.
Cały czas mówimy o jakiejś pętli i wywoływaniu przez nią rzeczy, które się potem wydarzają.
Odważyłem się odezwać, bo jakiś wpis zobaczyłem, że jest sama, tak? Że sytuacja nie, znaczy, że jest po rozwodzie, po przejściach. A to nie było żadnego podtekstu, że coś z tego będzie, tylko po prostu nie rodziła się z tego jakaś dwuznaczna sytuacja, w ten sposób, tak? Jak to się mówi, kliknąłem, tak? Zaprosiłem do grona znajomych i minęło parę minut i nastąpiła odpowiedź, tak? Że tak.
No coś, no
32 lata. Nie lubię SMS-ów, nie lubię maili, wolę zawsze z kimś pogadać. Mówię, to nie ma sensu opisać 32 lata, no to trochę prosi je spotkać się i porozmawiać. I zaczęliśmy gadać, no bo jak się nie widzi kogoś 32 lata i do kogoś nadal się odczuwa sympatię, no to jest o czym gadać. No i gadaliśmy 8 godzin. I nigdy w życiu z nikim 8 godzin nie przegadałem, tak? I no super, było naprawdę fajnie, sobie pogadaliśmy, a zastanawialiśmy się, dlaczego nam się tak fajnie gada, że po prostu rozstaliśmy się 32 lata temu, no to była inicjatywa Doroty, nie wypaliło, ale nie spaliliśmy mostów za sobą. To nie był, jak to Dorota fajnie mówi, to nie był ten czas, tak? I tak nastąpiła kontynuacja, że jesteśmy razem, tak? Od 13-14 miesięcy jesteśmy razem, zadeklarowani na Facebooku razem, tak? To się nazywa status w związku, tak? Potem się nasłuchałem od znajomych, nie zaprosiłeś, co to się wydarzyło? Mówię, ludzie, dla Doroty to ważne, tak? Było, bo ona pierwsza niejako temat wywołała, no to ja się czułem, że niejak zobowiązany, tak? No to też zaznaczyłem, że jestem w związku.
Czy ona cię też otula tymi dobrymi myślami?
Wspieram ją w każdy możliwy sposób wspieram. Czasami rzucam jakieś pomysły, które część z nich się podoba, tak? Ja mam taki charakter, że kreuję, lubię wymyślać, lubię tworzyć, a sam pomysł jest świetny, no. Dlatego ją wspieram, tak? No, ale to jest niejako jej konik, jej pasja, jej wizja, ale absolutnie powiedziałem, że będę ją w tym wspierał, jak tylko coś mogę.
Chociaż dzisiaj próbowałaś ognisko zrobić.
Tak, ale na przykład to się sprowadza do tego, że jak przyjeżdżają goście tutaj, tak, no to bez żadnych zobowiązań, po prostu mi to sprawia przyjemność i goszczę, gotuję, jest jakiś taki specjalny ten posiłek, przyjeżdżam na zasadzie cateringu, przyjeżdżam, gotuję i znikam, żeby tutaj w tą jej ideę nie ingerować i żeby ludzie nie czuli się jakoś skrępowani, że przyjeżdżają, na przykład kiedy kobiety, dziewczyny przyjeżdżają, nie wiem nawet, czy są pokaleczone, to mówię, to jest jej rozmowa, jej idea, natomiast minęło 14 miesięcy i nam ciągle jest mało i mam nadzieję, że tak przez lata będzie ciągle mało i sobą się nie znudzimy, a jak ludzie się spotykają po jakichś tam bolesnych doznaniach i wywrotkach życiowych, tak jak Dorota i ja, no to wiemy, czego nie chcemy i na szczęście znamy wartość uczucia, miłości, tak, i wiemy, jak ważne jest, tak, żeby nie spocząć na laurach i ciągle dopieszczać, sprawiać przyjemność kogoś, komu się kocha, że to trzeba zabiegać. Jak jest ten szacunek, jak się pojawi miłość, no to jest taka machina, tak? To trudno to zatrzymać. No bo ona jest taka metafizyczna. Ja należę do ludzi takich, z racji tego, że jestem inżynierem, to mocno stąpających po ziemi, aczkolwiek wiem, że mam duszę romantyka i potrafię kochać romantycznie. Padły takie deklaracje, chcemy się zestarzeć i chcemy, żeby to było do końca.
czy dzisiaj, kiedy pani patrzy z tej perspektywy już osoby, która w jakiś sposób stworzyła sobie nowy świat na tamto życie, jest lepiej, łagodniej? Uśmiecha się pani do tamtego czasu i mówi, no to był jakiś tam czas i już. Tak jest, czy jak?
Jestem zdziwiona. Od Armagedonu w moim życiu minęło 8 lat. I muszę powiedzieć, że jestem absolutnie zszokowana, jak bardzo może się zmienić perspektywa. Ponieważ uważam, że dobrze się stało. Naprawdę dobrze się stało. Mnóstwo dobrych rzeczy wydarzyło się właśnie w ciągu tych 8 lat. Zaczęłam realizować siebie, zaczęłam realizować to, co chciałam. To nie znaczy, że to, co było wcześniej, było złe. Absolutnie. Było tam mnóstwo wartościowych rzeczy, które bardzo doceniam. Była miłość do Włoch. Jest cudowny syn. Więc musiało się wydarzyć to, co się tam kiedyś podziało. Absolutnie nie żałuję. Nie żałuję ani swojego poprzedniego życia, tak to nazwijmy. Nie żałuję tego, że się skończyło. Jestem bardzo wdzięczna za to, co mam. Bo podobno bogowie nie lubią, jak się mówi, że jest się szczęśliwym. Ale ja jestem szczęśliwa. Naprawdę jestem szczęśliwa. I to jest coś, co przyszło do mnie z czasem i co sobie uświadomiłam. Co prawda często mówi się o tym, że szczęście jest wyborem, więc wybrałam szczęście.